Odwyk odcinek ze środka zimy o posłuszeństwie i nieposłuszeństwie.
O Bogu po ludzku. Odwyk.com.
Dzień dobry. Martin Lechowicz, odwyk.com. Podcast, albo wideokast o Bogu po ludzku. Dzisiaj po ludzku powiem o nieposłuszeństwie. Co Bóg na to, że nieposłuszeństwo człowiek uprawia? Bo ogólnie jest taka opinia, że Bóg niczego tak nie ceni u ludzi jak posłuszeństwa. W ogóle to jest jedno i to samo. Bóg równa się Kościół, Kościół równa się posłuszeństwo, więc Bóg równa się posłuszeństwo. Prosta matematyka, wszystko jasne. No, tylko nikt nie sprawdza w Biblii, jak to naprawdę z tym jest. Więc ja sprawdzę, bo od tego tu jestem. I weźmy sobie przykłady nieposłuszeństwa. Jak Bóg reaguje w ogóle na nieposłuszeństwo i czy to jakiś problem jest, czy co? Może jakieś wnioski fajne wyjdą, może w ogóle to jest straszne, może nie. Od początku. Pierwszy przypadek nieposłuszeństwa ludzi wobec Boga. Eden. Przypomnijmy krótko historię. Bóg stworzył świat. Mniejsza z tym, ile to trwało. Ważne, że było zrobione. Proszę bardzo. W ogrodzie Eden, gdzieś na terenie Iraku dzisiejszego, czy czegoś takiego, to ziemia chyba była wtedy jakaś trochę inaczej wyglądała, bo się kontynenty nie rozsunęły. Było gdzieś tam, wynika z Biblii, że był jeden kawał lądu i dookoła morze. No więc gdzieś tam, ale no Irak był, nie? I Polska też oczywiście. I często. Więc na terenie tego Iraku był sobie Eden. Na ziemi, tak, nie gdzieś tam na innej planecie. I mieszkał tam człowiek. Po hebrajsku człowiek znaczy Adam. A potem mu się zaczęło nudzić. Dostworzył mu Bóg jeszcze kobietę. Kobieta na razie nie miała imienia. Bóg ją nie nazwał, tylko powiedział, żeby ten człowiek wziął i ponazywał zwierzęta. Jak mu się skończyły zwierzęta i dalej mu się nic nie spodobało specjalnie, to mu stworzył kobietę i Adam ją nazwał Ewa. Dobra, tak było, znamy historię. I no i potem przyszedł wąż jakiś i wąż coś naopowiada głupot, że ej, tu jest fajne drzewo. Bóg co prawda zabronił z niego jeść, ale tak naprawdę zabronił to? Zabronił, nie zabronił, wiadomo, kto to może wiedzieć. Może to jakiś skrót myślowy, może on to chce tam. No ponamawiał, nie? Jak to ludzie se racjonalizują sami, albo węże im podpowiadają. I zeżarli. Mniejsza z tym, co to było to drzewo. Ważny jest jeden fakt, i Biblia o tym pisze, że mieli jeden tylko zakaz. Jeden, jedyny. Resztę mogli robić, róbcie co chcecie w ogóle. I złamali, bo im się spodobało. No, no i zakaz jest, no to no po to jest, żeby go złamać. I doszli do takiego wniosku, złamali. Nieposłuszeństwo numer jeden było. Jak Bóg na to zareagował? No, kary nastąpiły, ale o dziwo, tak naprawdę te kary nie były tak wcale duże, jak to by się mogło wydawać. Bóg ani ich nie zabił, ani nie zlikwidował całej ziemi, ani tego projektu. Kasujemy ten projekt, robimy od początku, nowego Adama zrobię, taki co będzie posłuszny. Nie było czegoś takiego. Przyszła na świat śmierć. Przyszła śmierć, poetycko brzmi. Po prostu pojawiła się śmierć, ale śmierć, według tego co mówi Biblia, była konsekwencją tego co zrobili, konsekwencją, a nie karą. Dodatkowo. Dodatkową karą za to co zrobili, to było, że człowiek będzie pracował zamiast leżeć przed telewizorem. No później przyszedł socjalizm i to chciał odkręcić, ale coś mu nie wychodzi. Znaczy leżą ludzie, ale po jakichś 40 latach zaczyna być taka bieda, że muszą się wziąć znowu do roboty, więc nie działa. Ale kara była. No i kara była taka, że ziemia już nie rodzi tak łatwo rzeczy do żarcia, żeby mu uprawiać, męczyć się i będzie się trzeba pracować. Będzie gorzej. Będą się zwierzęta tam się zaczęły zabijać i coś tam. Kobieta będzie rodzić w bólach, a wąż to będzie miał w ogóle najbardziej przerąbane i tak dalej. Ale wszyscy czyli dostali karę, ale nieposłuszeństwo przyniosło konsekwencje samo z siebie, znaczy czyn. Tak to przynajmniej przedstawia Biblia. A sam Bóg ukarał to, rozczarował się, wyrzucił ich stamtąd, ale to nie była taka kara adekwatna do tego, co zrobili, bo konsekwencje tego, co zrobili, jeżeli wierzyć Biblii, były poniesione i są dalej przez wszystkich ludzi po nich. Miliardy ludzi cierpią konsekwencje tego, co zrobili. Czyn ma monumentalne znaczenie w całej tej historii według Biblii. A kara była jakaś taka umiarkowana. mniejsza niż właściwie kaliber, ale była, dotkliwa, ale nie taka straszna, przesadna czy coś. Żadne tortury, męki czy tam radykalne posunięcia jak potop czy coś. No dobra, jakiś inny przypadek nieposłuszeństwa. Następne, przewińmy se kawałek dalej. Weźmy sobie Jakub. Daleko, daleko na pustyni żyli sobie Arabowie. I nie, co ja bredzę, jeszcze nie było Arabów. Zanim byli Arabowie, to był jeden facet, nazywał się... Zapomniałem sobie, jak się nazywał, ale on miał syna Abraham. I ten facet, pierwszy ojciec Abrahama, usłyszał głos od jakiegoś Boga i mówi Bóg, a idź tam do tej ziemi, tam gdzieś się przeprowadź. Będzie fajnie, obiecuję, że coś fajnego z tego wyjdzie. No to i zaczął się przeprowadzać, ale utknął w połowie drogi, bo wstąpił do jakiegoś miasta i już tam został. Jego syn Abraham kontynuował misję z Ur Chaldejskiego, takie miasto. Znowu ten Abraham usłyszał Boga i powiedział mu to samo, idź tam, tam będzie jakaś obietnica, ja tam będę stał, będzie coś fajnego z tego. No i Abraham zaufał temu, co widział w wizji, głosowi czy coś, a aniołom jakimś poszedł. I doszedł do terenu dzisiejszego Izraela i dalszy ciąg historii, to możecie sobie w Biblii przeczytać. Ale ten Abraham, on był posłuszny akurat Bogu. Tam miał dwa przypadki nieposłuszeństwa. Pierwszy przypadek, ale dobra, jego pomijmy, bo jego historia mniejsza, nie będziemy wszystkich teraz. Ale on miał wnuka, potem miał syna Izhaka, miał fajną historię, potem miał ten syn Izhak, syna Jakuba, Jakow. I Jakow, czy tam Jakub, on też miał kontakty z Bogiem. Oni wszyscy trzej mieli, cała rodzinka. I ten Jakub miał już potem 12 synów, właściwie to 13, zależy jak liczyć. Raz, dobra. Można liczyć 12 synów, ale na dwa różne sposoby. Mniejsza z tym, w każdym razie... no miał 12, tylko właśnie na dwa sposoby. Dobra, mniejsza z tym. I ten Jakub, którego też miał kontakty z tym Bogiem, któregoś dnia, to jest dobra historia, przyszedł do niego... miał jakieś perypetie życiowe, fajne przygody, wracał do brata, żeby się pogodzić, różne takie rzeczy i spotkał anioła. Przyszedł anioł wieczorem i tam pogadali, a Jakub wziął i mówi, no Jakub, i anioł mówi, dobra, pojadłem, pogadaliśmy, idę do domu i się wybiera do nieba, a Jakub mówi, nie puszczę. Mówi, co ty, pijany jesteś, ja muszę iść. Mówi, nie pójdziesz nigdzie. A dlaczego? Bo masz mi dać błogosławieństwo. Zaczarować tutaj trochę. Ja chcę błogosławieństwo, żebyś mi to obiecał, że będzie dobrze i wszystko będzie. Dwa plus dwa punkty do szczęścia, czy co tam, jak się to tam mówi w grach RPG. No i anioł mówi nie. A dlaczego? Ja nie pójdę. Ja idę, wychodzę. A Jakub go łapie i go trzyma. I tak się z nim mocował godzinami, aż się zrobiło rano chyba jakoś, tak? W całą noc w każdym razie. I anioł, który reprezentował Boga, w Biblii jest opisany jako reprezentant Boga, czasem jak sam Bóg, jest mowa, że to Bóg zrobił, jak to zrobił anioł, to jest właściwie reprezentant Boga do tego stopnia, że mówi się czasem, że to Bóg. Jak anioł coś powiedział, to tak jakby Bóg powiedział. I ten anioł, czy tam Bóg, mówi do Jakuba, dobra, nie, byłeś nieposłuszny, ty chamie, mówiłem, żebyś mnie puścił, już 5 godzin się tu siłuję z tobą, bo chcę iść do domu, ty mnie trzymasz. Ja się w końcu wyrwał się, tam zwichnął mu tam biodro, że tak kulał potem ten Jakub, ale go trzymał i mówi na koniec tak ten anioł, za to, że byłeś nieposłuszny, tak ci dam, że... No właśnie nie powiedział tak. Powiedział, za to, że byłeś nieposłuszny, dostajesz nowe imię, które się nazywa Izrael, czy to w jakimś tam tłumaczeniu mniej więcej znaczy walczący z Bogiem, sprzeciwiający się Bogu, czy coś takiego. Nieposłuszny Bogu może nawet, jakby ktoś się uparł, to co tak przetłumaczy. I będzie ci błogosławił. I człowiek przeczytaj mi, what? What? Ten gość się sprzeciwił Bogu, był nieposłuszny, jeszcze w taki bezczelny sposób. I za to co dostał? Nagrodę? No, dostał karę, bo mu tam zwichnął coś, nie? Tam kara musi być. Ale kara była jakaś taka dla formalności, bo co to jest za kara? Nieposłuszeństwo bezpośrednio Bogu. Bóg mówi, puść mnie, bo idę, a mój nie. Ja się nie zgadzam. Do Boga. Czy zwariował? Gość był taki uparty w tym, że ja go osiął po prostu. Się uparł. Ja chcę błogosławieństwo. A ja nie puszczę. A Bóg mówi nie. A mówię, ja nie akceptuję, że nie. Ja nie słucham tego, ja chcę dalej. I trzyma go. No. Dobrze go w końcu puścił, bo byśmy nie mieli Boga normalnie. Był cały czas go by trzymał Jakub i tak na wieki. Dobra, no nieważne, nie wiem jakby to było. Ale Bóg się to spodobało. Co jest bardzo, bardzo ciekawym przypadkiem w tym Biblii. Za nieposłuszeństwo Jakub został niby ukarany, ale dostał błogosławieństwo, które było dużo większe, cenniejsze. Z tego w końcu Jakuba, zwanego od tej pory Izraelem, powstał cały naród Izraela potem. Arabowie też tam mniej więcej powstali w tym czasie, trochę wcześniej. No i co? Jakub był sławny. Izrael. No i jak dalej znamy historię Izraela, co się dalej działo w historii aż do dzisiaj, no to widzicie, ile z tego wynikło dziwnych rzeczy i ciekawych, i trudnych, i strasznych, i pięknych, i najróżniejszych. No, jest taka historia nieposłuszeństwa. Jakie jeszcze przypadki nieposłuszeństwa są? Saul, albo Dawid. Później jakieś ileś pokoleń przeminęło, pojawił się Dawid, taki człowiek pochodzący od tego Izraela, Jakuba nieposłusznego. Dawid był dla odmiany posłuszny dość. Nie był posłuszny. Ojcu tak średnio był posłuszny. Cała jego historia się zaczyna w Biblii od tego, że on tam pas jakieś krowy, miał iluś braci starszych. Starsi byli mądrzejsi, posłuszni z ojcu, posłuszni w ogóle, porządkowi świata, chodzili na wojnę, coś tam robili. A jego tego małego Dawida nikt nie lubił specjalnie. Go wysyłali, żeby tam coś pas, bo on się jakoś tak niespecjalnie się wpasowywał. On jakiś taki był. No nie lubili go. Prorok dostał polecenie, Samuel wtedy, w tym czasie, żeby poszedł i znalazł gościa, który będzie królem. Znaczy Saul to był pierwszy, ale nie będzie, że Dawid. Żeby był królem. Przyszedł do chałupy tego ojca, ojca Dawida, i mówi: przyprowadź synów, który z nich ma być, dostanie tu prezent. Już to wszystko tak tajne się działo, bo to była technicznie rzecz biorąc zdrada stanu. Podczas rządów króla obwoływać nowego króla, nawet jeżeli to takie symboliczne. Więc to wszystko tak, tutaj nikt nic nie wie. I mówi: syn pierwszy, nie, to nie ten. Drugi, trzeci, tam czwarty, nie ma. Jeszcze chyba masz syna, bo coś mi tu nie gra. No mam syna, ale my go nie lubimy, on tam siedzi, pasie krowy. No i czy tam inne rzeczy. I przyprowadzili go, oto ten. I tego Dawida sam ojciec opisał, że to jest gość, który jakby jest nieposłuszny, nie słucha ojca, krnąbrny taki jakiś jest. Taki, tak do niego mówili. Czy Dawid taki był, nie wiadomo, ale musiał mieć coś w charakterze, bo przecież co by się ten ojciec na jego jednego uwziął. Jakoś się to pomija, że jego historia Dawida zaczyna się od tego, że był, nie lubili go bracia i ojciec i rodzina za to właśnie, że on był taki jakiś nieuległy. Podobna historia była zresztą z Józefem wcześniej, synem Jakuba, który miał sny o tym, że będą mu się ojciec, matka kłaniać i tak jeszcze. Był na tyle głupi, żeby opowiadać te sny wszystkim. No i potem bracia go sprzedali do niewoli egipskiej, bo go mieli dość. Też był nieuległy taki zupełnie. No, ale zostawmy przy Dawidzie. Dawid został w końcu tym królem po tych różnych przejściach. W ogóle jego też sława się zaczęła od tego, że kiedy była wojna z Filistynami, to był taki impas nagle i dwie armie stały dookoła siebie w dwóch dobrych strategicznych miejscach i żadna nie chciała zaatakować, bo by straciła przewagę i tak stali. I Dawid przyszedł na to nagle i wszyscy tam mówili: czego tu, czego, idź stąd, bo denerwujesz nas. A Dawid się wkurzył i właśnie niech wszyscy inni byli w miarę posłuszni, dowódcy, strategi, siedzieli, patrzyli. Dawid nie. On się ruszył, on chciał sam, on chciał coś zrobić wbrew ogólnej zgodzie narodowej, że siedzimy tu, stoimy, czekamy, co król powie. Nie, Dawid nie. Bum! Wyszedł z inicjatywą, ruszył, mówi: ja pójdę, ja będę walczył. Ja będę walczył z tym gigantem, co tam stoi, ja wierzę w Boga. I taki wariat. No. Ale było tu odruch znowu krnąbrności jego, chyba za to go nie lubili, bo on tak odruchowo nie słuchał nikogo, on chciał robić coś sam, co uważa za słuszne, ten Dawid. Jak się to skończyło? Bóg był z nim, zabił tego Goliata jakimś kamieniem z rzeki, sprytnie, wojna była wygrana, Dawid został sławny. Z biegiem czasu, po latach, został królem faktycznie. Później było to nieposłuszeństwo Dawida duże. Kilka było przypadków. Jeden z przypadków większych to była historia z Batszebą. Ogólnie Dawid już był trochę starszy, siedział sobie w domu, napalił się na jakąś panienkę, która się tam opalała na dachu, czy co robiła. I wykombinował, że zabić jej męża i wtedy będzie wszystko w porządku, zgodnie z prawem, ja sobie wezmę tą żonę. No i tak wykombinował, wysłał tego gościa na wojnę, tak żeby go tam po cichu sprzątnęli, żeby on nie był winny. Oczywiście to nie ja go zabiłem, no bo tam zabili, na froncie był. No i tak wykombinował, że jej mąż padł w boju, a Dawid sobie wziął żonę. Przyszedł prorok i mówi: nie, no tak, to stary, to co to jest? To było nieposłuszeństwo Dawida, bo było nieposłuszeństwo nie tyle literze prawa, właśnie technicznie Dawid nie złamał prawa, ale złamał całą koncepcję, która za prawem stała. To było nieposłuszeństwo Bogu jak najbardziej. Ale mimo, że chciał być Dawid sprytny i nie złamać żadnego przepisu, to złamał cel tych przepisów i Bóg się o to upomniał. I Dawid w końcu doszedł do wniosku, że zrobię cholercia faktycznie chyba trochę nie tak i mu było głupio. Dostał karę. Karą było... była trochę dotkliwa. Bóg mu zabrał potem syna, stracił na chwilę królestwo. Były dotkliwe rzeczy, ale mimo wszystko Dawid został ciągle królem, wrócił potem na tron i mimo tego problemu, tą żonę dalej miał właściwie, no i jak już była ta kara dokonana, Dawid dalej był tym wybranym Boga. Nie było tak, że Bóg go wyrzucił. Wyrzucam cię, zrobiłeś taką rzecz, że wywalam cię stąd. Dawid też dzisiaj by się powiedziało, że dalej żył w grzechu, bo jest taka głupkowata, takie głupkowate sformułowanie w kościołach wielu chrześcijańskich pod tytułem żyć w grzechu. Nie wiadomo, co to dokładnie znaczy. Ale w przypadku jakiegoś brania żony kogoś innego, jak dalej masz tą żonę, to jest właśnie życie w grzechu. Więc Dawid dokładnie żył w grzechu, co jest o tyle dziwne, bo Bóg się tym w ogóle nie przejmował. Ani mu nie kazał wrzucić tej żony, ani ją zostawić, ani nic. On sobie ją dalej miał, w dodatku to ona mu urodziła następnego króla Izraela, Salomona. Więc jakoś Bóg się tym nie przejął, dzisiaj by się wszyscy przejęli. No widać, dzisiaj wszyscy nie są Bogiem, najwyraźniej. No i było to nieposłuszeństwo Dawida. Kara była, ale nie była to taka kara, która wykreślała Dawida wcale. Ale była porządna. Porządnie w dupsko dostał. Mimo tego Bóg go nie wyrzucił, taki przypadek. Przypadek Saula, weźmy wcześniejszego, przed nim króla. Saula przypadek jest odwrotny. Saul się sprzeciwił, był nieposłuszny Bogu w ten sposób, że przed prorok do Saula i mówi tak, że w imieniu Boga mówi, masz tutaj taki rozkaz, idź na tamtą grupę ludzi, ich mam dość. Oni już są przesadzili, robią złe rzeczy, bardzo, bardzo złe rzeczy, brzydkie rzeczy, przykre rzeczy. Zabijają, mordują, okradają, zabijają swoje dzieci na ofiarę jakimś bogom. Ja już tego nie zniosę, mam tego dość. Byłem cierpliwy, koniec, zabij to wszystko. Mieli szansę, ile się już dało i bla, bla, zresztą. Nie będę się tłumaczył, marzyć, zabij, do widzenia, wiem co robię. No i dobra, Saul poszedł na wojnę, no i ogólnie wygrał bitwę z tymi ludźmi i rozkaz był taki, żeby to wyrżnąć wszystko, pozabijać bydło, zniszczyć domy, zrównać ziemią właściwie. Koniec. Tak likwidujemy to, żeby było widać, że Bóg zła, przesadnego, totalnego nie toleruje. Cierpliwy, cierpliwością, ale tego nie toleruje. A nie, Saul pomyślał sobie tak, co ja będę bardziej się tu marnować tyle fajnego bydła. Zrobimy tak, zrobię trochę też nieposłuszeństwo, co by nie, ja se może nie zabiję tego bydła, tylko sobie wezmę, a część złożę na ofiarę Bogu. O! I będzie zadowolony. Wszyscy będą zadowoleni. Ja będę zadowolony, bydło będzie zadowolone, bo żyje. My będziemy zadowoleni, bo sobie potem zjemy. No wszyscy happy. Wynalazł w taki sposób. Nie zabił tego, tak jak tutaj prorok mu powiedział. Zrobił po swojemu nieposłuszeństwo. Przyszedł prorok i mówi tak. Znaczy najpierw przyszedł Bóg do proroka i mówi... ten Saul mnie rozczarował. Odrzucam go. I za nieposłuszeństwo, to by nie było pierwszy przypadek, ale już któryś z rzędu, kiedy Saul tak zrobił właśnie coś po swojemu i Bóg powiedział finito, wyrzucam go, nie będzie już Saul dłużej królem. W ogóle nie dostał tej kary co Dawid. Kiedy Bóg karał Dawida, to Dawid miał dostać w dupę, żeby poczuł, że to jest zła rzecz, kara i tak dalej. Ale był ciągle z Bogiem i ciągle był tym jego własnością, mieli ciągle relacje, związek. Przypadek Saula był inny, że Bóg za to nieposłuszeństwo wyrzucił go w ogóle, odrzucił, wyrzucił, nie był z nim, koniec pomagania, już nie ma. Będziesz sobie już królem sam, ja już nie jestem z tobą, nie znamy się, do widzenia. Proszę mi się nie kłaniać na ulicy. Tak było. No i przyszedł prorok do Saula i powiedział to, co to za bydło, co to było, nie tak miało być. Saul powiedział tak jak Dawid, ups, sorry, no dobra, źle zrobiłem, ale ej, dobra, odkręćmy to jakoś tam. Nie było już odkręcania. Jaka jest różnica? Jeden i drugi był nieposłuszny. Różne historie są nieposłuszeństwa tutaj. Dalej są jeszcze jakieś przypadki ciekawe? Dwa przypadki już powiem, żeby nie wymyślać za dużo. Przypadek Tomasza i przypadek Piłata. Dlaczego Piłata? No, Piłat jest dziwny, ale żeby było trochę różnorodności. Tomasz, tak zwany niewierny, był jednym z uczniów Jezusa, którzy tam z nim chodzili przez 3 lata. Ostro go znał, ale był bardzo sceptyczny, jak przyszły informacje, nowości, plotki, że kobiety jakieś przyniosły, że Jezus tam zmartwychwstał, wszyscy go widzą nagle. Kiedy wiemy, że umarł, no przecież byliśmy, wszyscy byli pewni, że umarł. Tomasz był pewny, że umarł i nie chciał wierzyć za kija. I mówi, jak nie wsadzę palca do tej jego dziury po gwoździu, to ja nie uwierzę. I przyjeszedł do niego ten Jezus, czy coś w jakiś sposób dziwnie magiczny, przez ścianę czy coś. I Tomasz go widzi, nie wierzy własnym oczom, ale musi. Bo Jezus mówi do niego, i to jest poczucie humoru, ironia, humor jakiś. Mówi, no to wsadź te palce. To dawaj, mam, patrz, dziura, wsadzaj. I to jest poczucie humoru właśnie. Oczywiście tam trudno wykryć przez ten staroświecki język Biblii i taką tak się Biblię czyta, na baczność. No ale jak się tak poczyta, skojarzy sytuację, to humor jest ewidentny. Jezus przyszedł, mówi, coś tu mówił ktoś o dziurach i wsadzaniu palców. Zapraszam. No i Tomasz dotarł do niego sarkazm i nie wsadził tego palca, oczywiście mówił okej, głupio mi, sorry. To było nieposłuszeństwo znowu jakieś. No może nie było wprost, bo nie dostał rozkazu, wiesz, że coś tam. Ale mimo wszystko tak, mieli ten rozkaz. Powinni uwierzyć się uczniowie. Jezus ich cały czas opieprzał, że są tępi. Bo i mówił 3 razy, że umrze i zmartwychwstanie. No 3 razy jest zarejestrowane to w Biblii, na pewno mówił im częściej. A ci nic. Nic nie, ja nie rozumiem w ogóle, co ci chodzi? To jakieś porównanie, nie? To jest jakaś alegoria piękna, bardzo ładna poezja, ale o co jemu chodzi? Ja nie wiem, to przecież to jest Mesjasz, to my go nie zrozumiemy nigdy. On im mówił jak krowie na rowie, że tak będzie, ale nie się nie mieściło w głowach po prostu. Zresztą trudno im się dziwić, jakby dzisiaj ktoś przyszedł i mówi hej, zaszczelę cię, a za 2 dni ożywię. Zgadzasz się? No to nie, sorry. Idź się lecz. No więc trudno się spodziewać, żeby realni ludzie żyjący naprawdę tak jak my, fizyczni, dostali nagle, stwierdzili, że o no tak, zmartwychwstanie. No tak, czemu nie? No przecież to normalne, nie? To hej, Mesjasz, no to musi. Zabiją go, on ożyje. To coś dziwnego? Także realistycznie myśląc, nic w tym dziwnego nie ma. I rzeczywiście ci uczniowie za cholerę nie chcieli uwierzyć w to, co się stało i no to tylko pokazuje realizm tego wszystkiego, co się działo. W historyjkach typu mity to zawsze wszyscy wierzą, to wszystko jest takie proste. O, rzeczywiście, wreszcie zmartwychwstał, my wierzymy. No a tutaj są realistyczne zachowania i Tomasz, ten niewierny, był nieposłuszny w ogóle. Wszystkiego miał też taki krom. Ja nie wierzę, ja nie. Wy sobie mówcie sobie, co chcecie. I uczniowie już mu było to, kiedy uczniowie już mu mówili, nie kobiety nawet, bo to, kobieta, ona sobie poplotkuje, coś widziała z widy, dobra. Ale przyszli ci najbliżej niego, Piotr, Jan, co byli, znali go, cały czas z nim chodzili i mówią, że był, widzieli go, żywy jest. I mówi, jaja se robicie? Z takiej rzeczy? Nie uwierzę. I to już jest nieposłuszeństwo, to już jest taka upór totalny. I dlatego przyszedł Jezus do niego osobiście i mówi, no i co? I teraz, przypadek nieposłuszeństwa, jak został potraktowany? Raz, kara czy była? Była, bo Jezus go przecież publicznie upokorzył. Przyszedł i go wyśmiał. No, postawił go w sytuacji ośmieszającej. Tomasz do dzisiejszego dnia jest nazywany niewiernym Tomaszem. Tak naprawdę nie do końca tu chodzi o niewierność. Powinien być krnąbnym, upartym, sceptycznym za bardzo czy coś, ale ta jego śmieszność została udokumentowana i z tego jest już znany przez 1000 lat, więc kara jest jakaś tutaj mocna. Ale Nie było to wyrzucenie, jak u Saula, za nieposłuszeństwo. Nie było, jakieś konsekwencje nie były wcale duże. Były dotkliwe znowu, ale nie były takie fundamentalne. Nie było to coś, przed czym trzeba panikować. O. No i taka historia Tomasza. A teraz Piłat. Piłat też nie chciał, nie był posłuszny. Nie miał powodu być posłuszny, bo on nie był ani Żydem, ani się nie deklarował, że on będzie w tego żydowskiego Boga wierzył. No w ogóle z zewnątrz, kompletnie. Ale był nieposłuszny czemuś innemu, był nieposłuszny z całej idei sprawiedliwości tutaj i słuszności, bo wiedział, że kiedy Jezus stanął przed sądem Piłata jako rzymski zwierzchnik prowincji, tylko Piłat mógł wydać wyrok śmierci na kogoś. Takie były prawa w okupowanych prowincjach Rzymu, że kara śmierci była zarezerwowana tylko dla Rzymian. Stąd Żydzi sami, zwierzchnicy i właściwie rządzący tak naprawdę tym krajem, nie mogli sami tego zrobić. Musieli się udać do Rzymu, prosić o pozwolenie, czego nie znosili robić, zgrzytali zębami oczywiście. Trudno im się dziwić. Do pewnego stopnia była okupacja mimo wszystko. Taka pokojowa, korzyści przynosząca, ale jednak okupacja. Przyszli do tego Piłata niezadowoleni, że muszą do niego chodzić po prośbie, jak chcą sobie kogoś zabić. Ale na tym polegał Rzym. Rzym miał pilnować sprawiedliwości. Więc Piłat oczywiście, że był nieposłuszny. Nie był nieposłuszny zwierzchnictwu Jezusa nad sobą, ale był nieposłuszny, sprzeniewierzał się rzeczom takim ogólnoludzkim. Poczucie sprawiedliwości, przestrzeganiu prawa, bycia w porządku, robienia temu, co słuszne. I no, była historia, była taka rozmowa między Jezusem a Piłatem i skończyło się to tak, jak się skończyło to, ten opór z kolei Piłata. Opór Piłata wobec tego, co słuszne. Dla własnych interesów wziął i skazał tego Jezusa, wiedząc doskonale, że gość jest niewinny. Zresztą próbował robić, co mógł, ale kiedy już doszło do wyboru, musisz, stary, decydować, nie da się tego, po cichu się to nie rozejdzie po kościach, musisz się zdecydować w tom albo w tom. Uniewinniasz albo skazujesz. Jak skażesz, to masz spokój w prowincji. No, chociaż może zabijanie ludzi niewinnych to taki średni spokój, ale masz spokój. Jak nie skażesz, to zrobiłeś sprawiedliwie, ale będziesz miał na głowie bunt ewentualny tych wszystkich Żydów, tłumów, wzburzonego, co w ogóle nie wiesz, o co chodzi. Z samego lenistwa mu się nie chciało zajmować tą sprawą. Mógł dać opór, ale to by było trudne. Trudne i to nieposłuszeństwo tym zasadom słuszności Piłat przejawiał. Jezus do niego, skończyło się to tak, jak się skończyło. Jaką karę dostał Piłat? No nie mógł dostać tak kary, ale konsekwencje przyszły tego. Konsekwencje przyszły, co już w Biblii nie jest napisane, ale przyszły niedługo później. Za kolejną podobną sytuację Piłat wyleciał z urzędu, wrócili go do Rzymu i ogólnie kariera mu się już tam średnio potoczyła dalej. Stracił stanowisko i no nie za bardzo mu to szło. Ale najpierw zaczęło się to tak, w tej sytuacji, kiedy był Jezus i Piłat i gadali ze sobą, był moment, kiedy Jezus przestał już się odzywać. Był moment, kiedy już nie miał nic do powiedzenia i zwyczajnie już się więcej nie odzywał do Piłata. Kiedy Piłat zademonstrował swoją decyzję i podejście nieposłuszne, Jezus się zatrzymał i już więcej z nim nie powiedział mu ani słowa. Jest taki moment, przeczytajcie sobie uważnie, było, że Jezus już więcej nic do niego nie powiedział. To jest inne podejście jeszcze ciągle do nieposłuszeństwa. I dobra, z tych przykładów powinno się nam coś narysować, jakiś obraz sytuacji. Jaki? Jak Bóg traktuje nieposłuszeństwo? Przypomnijmy sobie też, dlaczego kto był nieposłuszny, bo może to coś pokaże. Bo są przypadki różne nieposłuszeństwa i Bóg strasznie różnie do tego podchodzi. Jeszcze dodam przy okazji przypadek Jonasza, który jest już super przykładem nieposłuszeństwa, bo już cała księga tylko o tym jednym mówi. No w skrócie, był Jonasz, prorok, dawno, dawno temu, za czasów Izraela, tego pierwszego jeszcze królestwa chyba, byłoś króla, nie wiem. I dostał proroctwo, masz iść do Niniwy, wroga Izraela, prorokować im, powiedzieć, że ej, robicie bydło, macie ileś tam 30-40 dni, żeby się odkręcić to, żeby powiedzieć, przepraszam, nie robimy już tego więcej, szczerze, i nie będzie, i będzie spokój, uratuje się miasto. Jeżeli tego nie zrobicie, Bóg wam zniszczy to całe miasto. I Jonasz powiedział nie. I Bóg to, what? A mówi, nie, ja mam tego dość, ja nie pójdę do nich, bo ja wiem, co to się będzie działo. I nie powiedział, co się będzie działo, ale powiedział nie. Nie, ja mam dość tego, nie będę więcej prorokiem, wychodzę. Wyszedł. I uciekł. Chciał wyjechać gdzieś, wsiadł do łódki, mówi, ja płyniemy, byle dalej. I mówi, gdzie? Byle dalej stąd. Ja już mam dość tego wszystkiego. Wyjechał. I wtedy to jest ta sytuacja, kiedy zeżarła to wszystko jakaś, przyszła jaka wielka burza, ludzie mówili, co się dzieje, co się dzieje, co się tutaj nie gra. Jakieś bogowie na nas burzę zrzucili, trzeba kogoś wyrzucić za burtę i się uspokoi, bo wszyscy zginiemy. I on już mówi, dobra, to ja, sorry. No tego wyrzucili do morza. I no i to już, żyjemy. Wyrzuciliśmy tego, co bogowie go nie lubią, jacyś. No to oni ocaleli, a Jonasza zeżarła ryba. Siedział w brzuchu 3 dni i dobra, mówi, w tym brzuchu, mówi, to ja już wolę tak jak było, niż siedzieć w brzuchu jakiejś ryby, to nie jest przyjemnie. Dobra, okej, pójdę do tej Niniwy. Tego ryba wypluła, poszedł do tej Niniwy i mówi to, co mu Bóg kazał. I dobra, robicie bydło, przestańcie być bydło, nie zabijajcie się, nie kradnijcie, nie bądźcie chamami między sobą, zachowujcie się. I oni mówią, dobra. I mówi, i myślą sobie ci ludzie, cholera, zrobiliśmy tyle złego, faktycznie, no dobrze, że ktoś przyszedł z zagranicy i nam to powiedział, bo co prawda pewnie mówili nam to jacyś ludzie stąd, ale stąd to się nie słucha. Jak przyjdzie z zagranicy, no to się toczy, bo z zagranicy przyszedł, o, to jest Amerykanin jakiś, no to dobra. No tak, że mówisz z jakimś akcentem dziwnym, o, to trzeba posłuchać. No i się przestraszyli. Bóg to zobaczył i powiedział, dobra, no to fajnie, bo ja nie lubię tak naprawdę niszczyć miast, ja lubię tych ludzi, miasta, fajnie, tylko ja chcę, żeby, ja nie mogę wytrzymać, jak oni są dla siebie tak źli. Mówi, dobra, będzie fajnie, żyjcie, cieszcie się, super, dobrze, fajnie jesteście, sorry w ogóle za incydent, także, co złego to nie ja, wychodzę, macie tu jeszcze coś, parę błogosławieństw, tu trochę bogactwa, tu trochę zdrowia, szczęścia, pomyślności, do widzenia. A Jonasz szlak go trafił. Dlaczego? Jonasza biednego szlak trafił, że Niniwa była ocalona. Bo on chciał, żeby nie była. No to był jedyny powód. Jaki miał być inny? Był rozczarowany. Siadł pod drzewem i mówi w końcu tak. I Bóg mówi, co ty taki zły jesteś? A on mówi, no bo ja wiedziałem, że tak się skończy. Bo ja wiedziałem, ja cię znam. I mówi do Jonasz do Boga, dlatego nie chciałem... Wyjaśnia dlaczego. Dlatego nie chciałem prorokować. Powiedziałem, że jak oni się nawrócą, to ty ich zostawisz w spokoju i oni będą silni i nam dadzą w dupę potem, bo to są wrogowie nasi. To jak Niemcy, to są Niemcy w ogóle. Niemców żeś uratował. Czyś zwariowałeś? To był taki patriota. Wyobraźcie sobie, że Jonasz był dzisiaj z PiSu i był prorok z PiSu. Czemu nie? I Bóg mu mówi, idź do Niemców, prorokuj Berlinowi, że jak się nie nawróci, to za 30 dni zniszczy ten kraj. I miasto. Berlino nie będzie. No to przecież prorok z PiSu ma dylemat. No co, mam iść? Nie pójdę. Niech ich zniszczy. No bardzo dobrze. Zasłużyli se. Za wojnę i okupację. Za Powstanie Warszawskie. Niech giną. Nie pójdę. Spadaj. I poszedł. Idę na wschód. Do ruskich pójdę, żeby... Im dalej od Berlina, tym lepiej. Idę w drugą stronę w ogóle. No to Bóg zakręcił, nie, stary, no tak łatwo to ci nie puszczę. No i porobił i w końcu ten prorok z PiSu Jonasz mówi, dobra, pójdę do Niemców, powiem, żeby byli dobrzy i zobaczymy. No. Więc niechętnie, ale poszedł i potem się okazało, że Niemcy powiedzieli, oh, mein Gott, byliśmy źli w Polen i teraz trzeba odkręcić to i mówić, I'm sorry, reparacje wojenne, macie pieniądze, macie wszystkie pieniądze, macie dużo euro, przepraszamy, już będziemy dobrzy, już nie będziemy nic, Hitlera nie wybierzemy więcej. I przyszedł ten prorok z PiSu mi, szlak by to trafił. A ja miałem taką nadzieję, że Bóg to zniszczy wszystko. Taka historia była Jonasza. No i taki był powód, ale Bóg jakoś go traktował, że w ogóle się z niego śmiał właściwie bardziej. Jonasz strasznie lubił, wynika z tej historii. Jonasz no dostał trochę dotkliwą karę, bo go zeżarła ta ryba, wyrzucili go za burtę, no przeżył swoje. Nie wiem jak to jest być w jakimś brzuchu zwierza dużego, no ale przyjemnie być nie może. No, ale przeżył. Rzeczy się zdarzają na świecie. Dziwne, ale ja nie widzę powodu, żeby tak nie mogło być. Pewnie było. Jezus uważał, że tak było. Mówił już o historii Jonasza tak, jakby ona się zdarzyła naprawdę. Mówi, jak było za dni Jonasza, tak i będzie kiedyś znowu, że będą zniszczenia, czy coś tam. Mówi, jak było, że tak jak Jonasz był w brzuchu ryby, to tak Syn Człowieczy będzie w grobie, czy coś. Więc traktował to jako, no tak jak było wtedy, tak będzie znowu. Jako zdarzenie, a nie jako legendę. No przynajmniej no, tak to brzmi. No, sorry. W każdym razie, no jest to w Biblii, historia jest nieposłuszeństwa taka. Co z nich wynika z tych wszystkich historii, jak mówię? Dlaczego więc Bóg wyrzucił Saula? Dlaczego Jezus przestał gadać z Piłatem? Dlaczego niektórych wyrzucał za nieposłuszeństwo totalnie, ale większość ludzi traktował zadziwiająco łagodnie w porównaniu do nieposłuszeństwa? Bo przypomnę, że opinia o Bogu jest taka, że On niczego tak nie ceni jak posłuszeństwo, lojalność. Lojalność wobec Boga, więc jakieś mówienie nie w ogóle nie wchodzi w rachubę. Że Bóg się, ludzie wyobrażają, to jest taki jak Jarosław Kaczyński, nie, że nie można powiedzieć nie szefowi partii. No co ty robisz? Jesteśmy zespołem, w ogóle nie ma miejsca na nieposłuszeństwo. Idź do innej partii. Za coś takiego już, jak się ktoś tak zrobi raz, to już mu się nie przyjmuje, nie ufa, wynocha. Jak Saulem. Dlaczego Saula Bóg odrzucił za nieposłuszeństwo, a Dawida nie? No. Pierwszy wniosek, jaki z tych wszystkich historii płynie, to taki, że nieposłuszeństwo nie jest wcale aż tak straszną rzeczą, jak się powszechnie uważa. Zależy, strasznie zależy od sytuacji, ewidentnie. Jak, co prawda zawsze jest kara za nieposłuszeństwo, ale często jest zupełnie symboliczna, tylko symboliczna, jak w przypadku Jakuba zwanego Izraelem, gdzie mu Bóg przetrącił biodro za wprost nieposłuszeństwo, taki typu bunt, że mówię ci wprost nie, nie słucham cię w ogóle. To już nawet nie, że dał do zrozumienia, tylko powiedział nie, nie pójdziesz w ogóle. Masakra. I to tak bezpośrednio już w ogóle do Boga, nie puszczam, nie słucham cię w ogóle, dawaj. I Bóg go ukarał symbolicznie, ale tak naprawdę go nagrodził za nieposłuszeństwo. Nagroda przecież była dużo większa niż to, że kuleje. No kuleje na pamiątkę, ale ta pamiątka właściwie była powodem do dumy tego gościa, że wygrał z Bogiem. To już mu przypominała, to jest moje zwycięstwo. To jest moja rana na wojnie. Wojnie z Bogiem, którą wygrałem, stary, w ogóle takie jaja. No i... I co z tego za wniosek właściwie płynie? Żeby być nieposłusznym jak Izrael? Bo w wielu wypadkach Biblia nawoływała do tego, albo pokazywała Jakuba, Izraela, jako wzór do naśladowania. W innych przypadkach mówili prorocy o Izraelu, że to jest naród krnobnego karku, że nie kłaniają się, tak? I że wiedział Bóg od początku, że oni tacy są, od pustyni tam byli, od wyjścia z Egiptu. I cały czas z nimi były problemy i nieposłuszeństwo na tej pustyni było częste i ono irytowało Boga strasznie. Do tego stopnia, że był już na progu tego, żeby ich wszystkich wyrzucić. Idźcie w cholerę, mam was dość, mówił tak do Mojżesza, odrzucę ich, wszystkich ich zabiję, czy nie wiem, niech toną w morzu, albo niech idą w cholerę, nie obchodzi mnie to i z ciebie zrobię naród, panie Mojżesz. Ty słuchasz. A oni cały czas tylko się sprzeciwiam. Cały czas. I to po tym, co im pokazałem, co zrobiłem, ja już tego nie rozumiem. To już jest taki upór, że mam ich dość. I tylko dlatego Bóg z nim nic nie zrobił, bo się za nimi Mojżesz wstawił. Mówi, dobra, no spokojnie tutaj, no co, jak ty ich zabijesz, a co powiedzą wszyscy dookoła? Egipcjanie powiedzą, że wyszedł, Bóg ich wyprowadził, a potem ich pozabijał. Idź pan z takim Bogiem w ogóle, albo że jakiś taki... No i Bóg powiedział, dobra. Może tak naprawdę Bóg tylko grał, trochę udawał, bo często w tych historiach potem tak jest napisane, że żeby wypróbować, zobaczyć, co zrobi Mojżesz, co zrobią ludzie. Tak czy inaczej, tak brzmi historia. Więc nieposłuszeństwa są traktowane na pewno indywidualnie. Powody nieposłuszeństw zdaje się, że są ważniejsze niż sam akt. Co prawda zawsze sam akt jest jakoś tam ukarany, ale ta kara może być zupełnie mało znacząca. Dawid dostał błogosławieństwo większe potem, po tych wszystkich wydarzeniach, przeszedł swoje, niż miał wcześniej właściwie. No. Skończyło się to wszystko tak naprawdę dobrze. Izrael, Jakub to samo, jak coś tam jeszcze inni byli, którym Bóg albo darował, albo dostał jakieś kary, ale ich nie wyrzucał. Sam Mojżesz też pod koniec był już nieposłuszny, nie uwierzył Bogu, zrobił trochę po swojemu. Bóg się zirytował, dał karę, ale no nie wyrzucił Mojżesza z listy zasłużonych. Ogólnie wszystko dobrze. Trochę, no tu był błąd, także sorry, nie, no mamy, musi coś być. Tu żeś mnie zdenerwował. Ale właśnie traktuje Bóg ciągle ludzi nieposłusznych Jemu jako swoich, a niektórych traktuje już jako nieswoich. I od czego to zależy? Na podstawie historii Saula i Dawida próbuję wyciągnąć wniosek taki, że Saula wyrzucił Bóg nie tyle za samo posłuszeństwo, co za samą postawę, jaką, z jakiej płynęły te akty nieposłuszeństwa. Saul był tak naprawdę, nigdy nie miał takiego podejścia do Boga jak Dawid, który był po nim. Dawid przylgnął sercem do Boga, jakoś tak, to jest jakoś tak ładnie napisane, poetycko. On lubił Boga. On go nawet kochał, tego Boga. Lubił tego swojego Boga strasznie. I nawet jak był nieposłuszny, to cały czas w ramach lubienia Boga. Saul nigdy nie lubił Boga, tak naprawdę. On go traktował instrumentalnie, żeby cieszył się, że dobra, jest Bóg, jak jest, to jest super, fajnie, ale nie było to tak głębokie, żeby nie przesłoniło mu jego własnych interesów. Jak miał do wyboru, weźmy za coś dla siebie tutaj, żeby Bogu trochę damy, żeby był zadowolony, ale tak naprawdę trzeba pilnować swojego interesu. Tego Bóg nie zniósł w końcu. Miał tego dość, tym był rozczarowany, że Saul, zanim tak naprawdę nie idzie z serca, idzie z jakiejś korzyści, idzie z jakiegoś wyrachowania, z przyzwyczajenia, może z różnych rzeczy, z fascynacji, z jakichś z uczuć, może emocjonalnie, bo tam Saul był wśród proroków nawet i go strasznie to nakręciło, ale jak przychodziło co do czego, już był taki spokój i przychodziła ta decyzja, na czym mi zależy, myśli sobie Saul. I mówi, no mi zależy, żeby trochę tego bydła jednak wziąć. Z tego, co miało być całe wymiecione. Mi się wydaje, że to jest głupie. Bóg sobie powiedział tak, no ale ja mówię tak. Ja jestem królem. No co? Inni też tak robili, byli nieposłuszni. Ja sobie też mogę być. A co? Zachęca trochę przykład Izraela i jego przodka. Pewnie może tak sobie pomyślał, może sobie tak zracjonalizował. Nie wiemy. Ale Bóg powiedział, nie, to nie jest to. To nie to. Ten gość nie chce mnie. Ewidentnie. On będzie tak cały czas robił. Wyrzucam go. Znajdę sobie lepszego na jego miejsce. Dokładnie tak było powiedziane. Dawid zajął miejsce Saula. I te dwie postawy są kontrastujące między sobą. I nieposłuszeństwo jednego, nieposłuszeństwo drugiego, tutaj widać, że z czego innego płynęło. Dawida nieposłuszeństwo płynęło z tego, że no był człowiekiem. No mu się zachciało, panienka mu się spodobała. No, no ładna była. No ja to rozumiem. Każdy to rozumie. Albo jak nie rozumie, to udaje. I to nie lubię takich ludzi, co tego nie rozumie. Ja tego nie rozumiem. Przecież zasady były święte, on znał Boga, Bóg. No tak, zakręć tyłkiem takiemu człowiekowi porządnie, to zaraz będzie co innego robił. A gadać będzie dalej to samo. Ja tylko ją dotknąłem, ja tylko z daleka, ja tylko dwa razy. Raz, dobra, bez tego. No i to jakieś coś z wewnętrznego wynika, ta reakcja Boga. Jest jeszcze taki aspekt sytuacji, że nieposłuszeństwo wobec Boga może płynąć i często płynie, jak w przypadku Piłata, z posłuszeństwa do innych rzeczy. W tym wypadku może być posłuszeństwo władzy. Nie wiem, że Piłat jest akurat najlepszym przykładem, bo władzy, no tak, był też średnio posłuszny tutaj, no ale była ważniejsza dla niego władza na pewno niż słuszność. I przestrzeganie prawa, przykazań, przykazań, tylko prawa albo porządku świata, przestrzeganie dla świętego spokoju tego, co jest, wszystkiego zwierzchników, może być tak ważne, że prowadzi to do tego, że się marginalizuje Boga. Dlatego Dawid tego nie miał. Dlatego Dawida uważali ludzie za tego krnąbrnego, bo on nie miał tego owczego pędu, żeby wszystkich słuchać, bo jak mi każą, to tak musi być. Nie miał tego, był źle wychowany po prostu. No. Nie był w państwowej szkole. By się wychował, to by wiedział. A tak? To nie, on robi on to po swoim. Dlatego mógł być z Bogiem. To zwierzchnictwo Boga nie stało mu w poprzek. Jest przypadek jeszcze nieposłuszeństwa, jeden na koniec, który powiem. Przypadek Daniela. Daniel i jego koledzy, po tym jak Królestwo Izrael przestało istnieć i mieszkańcy zostali przemeldowani z terenów Izraela do Babilonii, to tam w tamtych czasach żył Daniel. Daniel był bardzo ulubionym gościem przez Boga. Strasznie go lubił Bóg. Dostał jakieś proroctwa monumentalne i ogólnie był strasznie przychylny. I Daniel nie wykazał się nieposłuszeństwem wobec Boga, albo nie wiemy o tym nic, ale nieposłuszeństwem wobec króla się ostrym wykazał. Daniel miał jakieś tam stanowisko u króla. Król postanowił w którymś momencie, myśli sobie król Babilonii, nadeło mnie. Także trzeba coś zrobić. Zbudujemy pomnik mnie jako Boga i wszyscy mają się kłaniać. a jak? Ja już tyle podbiłem, coś mi się z życia należy. I przyszedł Daniel i mówią mu, masz się tu ukłonić tak jak wszyscy. Daniel stoi i mówi, nie, nieposłuszeństwo. Nieposłuszeństwo władzy, nieposłuszeństwo królowi. Jak mówi, jaki Biblia ma stosunek ogólnie do posłuszeństwa królom, czy władzy ogólnie? Generalna zasada jest taka, że jak najbardziej, tak. Generalnie przestrzegaj prawa, bądź posłuszny, rewolucji tutaj nie rób, tylko no, żyj tu spokojnie, przestrzegaj tego. Taka jest generalna zasada. Ogólna wytyczna, kiedy nie ma już żadnych innych powodów, to się tego trzymaj. Daniel powiedział, nie, nieposłuszny, wprost, sorry królu, ja cię szanuję, my się tam razem znamy, ile lat się znamy, ja cię szanuję, ale kłaniać ja się nie będę. Dlaczego? Bo mi Bóg zabrania. To szlak trafił króla. Nie będzie mi tu jakiś Daniel się stawiał. W ogóle, kto to jest? Nikt! On to dla mnie pracuje, nie będzie mi się stawiał. Zresztą, czy ja mu przeszkadzam tego Boga czcić? Nie przeszkadzam mu. Że Daniel, przypominam, że to ja tutaj jestem królem, ja ci nie zabraniam czcić tego Boga Izraela. Zrób ile jakiego chcesz mieć Boga, tu każdy ma swojego Boga. Niektórzy po pięciu mają. I dalej się kłaniają. A dlaczego ty nie? Nie, ja nie. Mój Bóg mówi, że tego nie chce. Jest zazdrosny. Nie, ja tylko Bóg. Mówi, no to nie. Nie będzie tak. Szlak go trafił, tego króla, wściekł się zupełnie i zrobił piec tam dla tych, którzy by nie chcieli. Rozgrzał go porządnie ten piec. Mieli go wrzucać tam każdego, kto nie będzie posłuszny, nie będzie się kłaniał. I wrzucił tam tego Daniela. No jest tam historia, że Daniel siedział w tym piecu. Był tak rozgrzany, że ci, co go obsługiwali, ktoś tam kogoś spaliło. Daniel tam siedział i ktoś tam jeszcze obok niego był. Daniel i jego trzech kolegów w ogóle, bo nie tylko sam Daniel zaprotestował, ale był nieposłuszny władzy wprost. Wsadzili ich do tego pieca, oni tam siedzą i się nie palą. Król dostał paraliżu. No bo gość był totalnie wściekły, spalił gościa, a ten gość się nie pali. To, no to zbladł, sobie łatwo wyobrazić, co się może dziać z takim gościem. Zbladł ze strachu. Jako najpotężniejszy człowiek na świecie wtedy próbował kogoś ukarać i nagle się okazuje, że coś mocniejszego mu stanęło na drodze, więc jak się musiał czuć ten ktoś? Jak mocne musi być to coś, co mu się sprzeciwia? Także otrzeźwiło go. I mówi, Daniel, wychodź. I koledzy. I wyszli z tego pieca. No to ogólnie wszyscy w szoku. I ten król, skończyło się to tak, że ten król zaakceptował, że ten Bóg to jest jednak Bóg. To jest Bóg po byku. Czegoś takiego to ja nie widziałem w życiu. No i zmiękł. I spoko. Bóg też mu jakoś nie potraktował tego króla specjalnie gorzej z tego powodu, no ale zadowolony nie był, że mu tak traktuje jego ludzi. Ale pokazuje to, jaka reakcja jest Boga za nieposłuszeństwo wobec władzy. Świetna! Cudownie! Także nic tylko się sprzeciwiać królom, prezydentom, premierom. Jeździć na czerwonym świetle, nie zapinać pasów. W ogóle nie płacić podatków żadnych. Mówię, to jest mój PIT, to nie mój PIT. Ja nie wypełniam PIT-u, w ogóle nie mam. Mnie tu nie ma, nie płacę. Ja się sprzeciwiam. Bo Bóg. Dlaczego? Bo Bóg. Co bo Bóg? Nie rób głupka z siebie, żeby się nie sprzeciwiać władzy, bo trzeba się sprzeciwiać. Nie ma takiej zasady nigdzie. Bóg tego nie kazał robić wcale. To była sytuacja, kiedy sprzeciwiasz się władzy z tego powodu, bo ci stoi na drodze do Boga. I nie racjonalizujesz sobie, tylko Bóg, sorry, ale to Bóg jest moim Bogiem, a nie władza jest moim Bogiem. Ludzie mają problem z tym rozróżnieniem. Dlatego to nie musi tu być konflikt, ale przeważnie jest i będzie, albo w którymś momencie będzie. Jeżeli człowiek ma to podejście owcze do wszelkiej władzy, jak mieli wszyscy poza Danielem w tamtych czasach, albo jak miał Piłat, albo wielu innych, większość ludzi, no to będzie sobie marginalizował Boga, a naprawdę będzie posłuszny władzy. Bo którąś z rzeczy trzeba wybrać. To jest ten sam konflikt, co między Biblią i ewolucją. Koncepcja ewolucji wyklucza się z wizją świata według Biblii. Z powodów takich, że według Biblii człowiek istnieje od razu jako człowiek. Był stworzony pierwszy Adam, nie miał ojca ani przodka według Biblii. Wprost to jest napisane. I ilość pokoleń, jaka tam upłynęła od pierwszego człowieka do ostatniego, no to jest ograniczona i no, nie przekracza 10 tysięcy lat. To akurat Biblia mówi. Inne rzeczy mówi symbolicznie, ale tego nie mówi symbolicznie. Koncepcja ewolucji absolutnie to wyklucza, totalnie. Więc masz wybór, człowieku, albo jedno potraktujesz poważnie, a drugie jako, a tak, no dobra, coś tam pieprzy. Albo odwrotnie. To ktoś tam pieprzy, coś tam ewolucja, a to jednak się trzymam, że człowiek był stworzony. Był stworzony, czy nie był stworzony? Odpowiedz na to pytanie. Jak masz problem, a no nie był, ale nie był. No, sorry, ale nie da się tego z Biblii już podtrzymać. To akurat nie jest symboliczne. To jest stwierdzenie według Biblii faktów. Nie da się potraktować symbolicznie człowieka, który jest przedstawiony jako realnie żyjący i jest umieszczony w rodowodzie Jezusa. No Jezus, jeżeli pochodzi Jezus od symbolu i od mitologii, to sami z mitologią. No to jakby w rodowodzie człowieka, który uważamy, że żył naprawdę, umieszczać Kubusia Puchatka. No nie możesz tak traktować Biblii i poważnie mówić, że w to wierzysz. To jest, co to jest? Co to za jaja sobie robisz? Kogo chcesz przekonać potem czymś takim? No nie da się, mówię. Ten sam problem jest z akceptacją bezmyślną, ale wygodną władzy, wszelkiej, bo władza. Nauczyciel każe, robię. Nauczyciel siedzi, każe mi się, siadam. Nauczyciel się każe wstać, pomodlić do krzyżyka, modlę się, nauczyciel mi kazał, trudno. Dobra, mogę, nie zgadzam się, ja się po cichu będę udawał, że się modlę, ale wstaję razem z wszystkimi. Nie? Nie wierzysz w opłatek, że tam jest tkwi, tam magiczne moce Jezusa? No ale jesz na Wigilii, łamiesz się z innymi, czy nie? Aha, no właśnie o to mi chodzi. Kompromisy. Ale zawsze zauważ w takiej sytuacji, człowiek robi kompromisy w obszarze Boga. W obszarze prawa, zwierzchności, przepisów, uległości. Tu nie robi żadnych kompromisów. Czyli każą mu wstać, to wstaje. Nie, że trochę wstanę, a trochę nie wstanę. Ja wstaję do końca. Ale jak chodzi o Biblię, to mogę se naciągać. Co naciągasz? Władzę czy Biblię? I tutaj to nieposłuszeństwo, które się pojawia, jeżeli jest związane z naciąganiem, to właśnie z tego wynika, jak Bóg traktuje to nieposłuszeństwo. Jeżeli jesteś nieposłuszny Bogu, bo naciągasz sobie Boga do czegoś ważniejszego, na przykład, nie wiem, posłuszeństwo władzy, albo własnym korzyściom, jak Saul, albo Piłat, to Bóg cię wyrzuca, jest rozczarowany, próbuje, chcą gadać, ale nie da się zrobić z Boga durnia. Także nie oszukasz Go, zresztą siebie samego możesz próbować, też nie oszukasz, że gdzieś tam w środku ktoś ci tylko przypomni, to doskonale wiesz, co do czego naciągasz. No i Bóg wtedy wyrzuca. Po prostu nieposłuszeństwo traktuje jako wypowiedzenie partnerstwa. Po prostu nie chcesz mnie, nie będę grał z tobą w tą głupią grę. Powiedz, że mnie nie chcesz i żyj jak, rób co chcesz, przecież jesteś wolny. Będziesz ponosił konsekwencje, to będziesz, powinieneś być dumny z tych konsekwencji. Bo zdecydowałeś. Masz mnie w dupie, powiedz to wprost, bądź uczciwy. To jest podejście uczciwe, Bóg je respektuje. Tą uczciwość jakąś, ale to takie właśnie próbowałem na dwie strony, kompromisy robimy, tu trochę Boga, trochę tego naciągniemy. Boga można więcej naciągnąć, on sobie na dużo pozwala. No to się kończy właśnie tak nieposłuszeństwem w którymś momencie i to nieposłuszeństwo Boga rozczarowuje i wyrzuca. Jest nieposłuszeństwo jak Jakuba z kolei, Izraela, w którym tym nieposłuszeństwie nie ma przeciągania Boga, że ja coś tu próbuję dla siebie. Jakub był nieposłuszny, bo chciał więcej Boga, po prostu, bo mu zależało na Bogu. Był nieposłuszny Bogu, bo jego korzyścią było bycie bliżej Boga. Dlatego dostał nagrodę za ten rodzaj nieposłuszeństwa. Kto tam jeszcze był? Byli różnie. Jonasz, nieposłuszeństwo Jonasza wynikało z patriotyzmu i to był ten problem. Ale Bóg nie wywalił Jonasza, chociaż może próbował. Powinien, nie? Przy takim stawianiu sprawy. Ale Jonasz ustąpił. Musiał go Bóg jednak znać, że ten człowiek, co prawda jest patriotą, ale nie idzie to tak daleko, żeby miał naciągać sobie Boga. Bo naciągacz by poszedł do tego Berlina, naciągacz Jonasz z PiS-u, poszedłby do Berlina i im tam kręcił. Tak, żeby nie powiedzieć wszystkiego do końca, żeby tam... Jonasz nie naciągał, on był uczciwy w nieposłuszeństwie. On powiedział, ja tego nie zrobię, no, ja jestem patriotą. No nie mogę, no ja wiem, może masz rację, ale ja powiem, nie, wychodzę, no sorry. Uczciwość w tym może sprawiła, że Bóg potraktował go tak, jak go potraktował, uczciwie. uczciwych traktuje uczciwie, naciągaczy wyrzuca. Jest w Biblii to też mniej więcej tak przedstawione gdzieś u Salomona, że takich różnych knujących traktuje z buta, szczerych traktuje szczerze, niezależnie od tego, czy mu się sprzeciwiają, czy są posłuszni, czy coś. Na wszystko Bóg reaguje, ale reaguje inaczej. Reaguje bardzo uczciwie, na to wychodzi. To jest dla mnie wielki plus tego Boga z Biblii. Jego uczciwość i szczerość w tym postępowaniu. To sprawia też, że ja mam ochotę czuć się jak najbardziej wolny i prawdziwy przy takim Bogu. Jeżeli to jest Bóg, któremu nie zależy ślepo na lojalności i posłuszeństwie, nie? Posłuszeństwo nade wszystko, liberales w ogóle. Jeżeli traktuje nieposłuszeństwo indywidualnie, bada, sprawdza dlaczego, traktuje mnie adekwatnie do powodów tego nieposłuszeństwa, to mnie to zachęca do bycia sobą, do szczerości. Bo nawet jak zostanę ukarany, to ja wiem, że ta kara będzie nie wynikała z jakiejś obsesji Boga, tylko oceni to sprawiedliwie jakoś, no, że zrozumie moje powody, że je oceni. I za nieposłuszeństwo nie dla zasady mnie ukaże, tylko ukaże mnie adekwatnie. Może ukaże symbolicznie, ale może być i nagroda, i kara za nieposłuszeństwo. To jest dziwne w Biblii, że za nieposłuszeństwo bywają i kary, i nagrody. Kara bywa zawsze, ale czasem tylko symboliczna. Dziwne trochę, nie? I takie nieintuicyjne. Z drugiej strony, jeżeli się nie traktuje tylko Boga jak idiotę, tylko jak kogoś, kto jest, wie wszystko, jest prawdziwy, zależy mu na prawdzie, nie ściemnia, nie udaje, jest taki prostolinijnie uczciwy. To powinno być oczywiste. Tak jak my byśmy chcieli, żeby traktować dzieci, nie? Znaczy, jakbyśmy my traktujemy dzieci, albo jak chcielibyśmy umieć traktować dzieci, albo tak jak my byśmy chcieli być traktowani przez rodziców jako dzieci, no to tak samo powinno to być odnoszone do relacji Bóg i ja, nie? Czyli no, każesz, dziecko było czyli nieposłuszne, nie? Na przykład przyszło po północy, ale przyszło dlatego, bo przeprowadziło staruszkę przez ulicę. No to dlatego się spóźniłam, to miałam zostawić, albo koleżanka zasłabła, byłam z nią w szpitalu, złamałam zasadę. No to co? Jakbyś był rodzicem, jak sobie wyobrażasz Boga? Że w takiej sytuacji Bóg, który by był rodzicem, mówi: trudno, złamaj zasadę, dostajesz 70 kijów w dupę i nie wychodzisz przez 2 tygodnie z domu. Czy mówisz: złamaj zasadę, to dostaniesz symboliczną karę, proszę bardzo, tu nie masz cukierka, ale dostaniesz nagrodę, bo zrobiłeś coś lepszego. To jest podejście, które byśmy chcieli, nie? Widzieć. To jest cudowna rzecz, bo jest i tam sprawiedliwość jakaś dla formy, żeby była, ale to indywidualne podejście, to traktowanie ludzi nie jak debili, nie jak automaty jakieś, że aż posłusznym być przepisom, zasadom, tylko jak ludzi, którzy mają swoje powody. I Bóg, są przykłady w Biblii, rzeczywiście traktował ludzi tak właśnie, nie jak urzędnik, który przepisy, właśnie kara jest według przepisy, że sąd karze, to tak, znaczy przepisy kazały, nie zapiąłeś pasów, trudno, nie obchodzi mnie nic i już. Tylko właśnie z powody nieposłuszeństwa są ważniejsze jeszcze niż samo nieposłuszeństwo. Fajne, nie? Ciekawe to jest, mi się wydaje, bo ja nie miałem takiego obrazu Boga w ogóle dawno, dawno temu, kiedy w ogóle Biblii nie znałem. Ja go myślałem, że właśnie tak, no co jest zasada, trudno, nie można. Bo tak. I to, że każde nieposłuszeństwo to jest grzech ciężki, równa się pójdziesz do piekła. Nie, cię nie pyta, dlaczego nie poszedłeś do kościoła. Nie poszedłeś do piekła. A nie poszedłem, bo tam ksiądz nudzi. A co mnie to obchodzi? Przepis był. Było przestrzegać. Wszyscy się męczą, ty też. Tak sobie wyobrażałem tego Boga, ale w Biblii to nie jest w ogóle taki Bóg. Zupełnie nie. Zapraszam do czytania Biblii. Jak mi nie wierzysz, to tym lepiej. Bardzo dobrze, masz bardzo dobre odruchy. Jak Dawid i Izrael, krnąbrny jesteś, nieposłuszny władzy. To jest najlepszy komplement, jaki można dostać. Jak mi tak mówili, to ja się cieszę. Bardzo dobrze, dziękuję bardzo. Jestem krnąbrny, o, cudownie, zawsze chciałem. Jestem nieposłuszny, o, cudownie. Rozkosz dla moich uszu. No, dlaczego mam być posłuszny w ogóle? Z jakiej paki? No. Więc takie podejście często się kończy bardzo dobrze. Różnie się kończy. Czasem się kończy, no, niedobrze. No, ale to najlepiej z nieposłuszeństwem połączyć mądrość i spryt. I jak się jeszcze doda do tego czynnik nadprzyrodzony, czyli Bóg jeszcze przy tym, to są świetne rezultaty. Można tam różne rzeczy wymijać, chodzić w jakichś niszach różnych, dziwnie się... Sam ten program Odwyk mniej więcej pokazuje coś takiego, bo przecież to jest tak inaczej zorganizowane, nie? Niż te wszystkie jakieś inne... Sprawdzałem sobie po angielsku jakieś programy tego typu, coś tam o Bogu mówią. To ludzie, tam mają rady nadzorcze, fundacje, organizacje, wszystko zorganizowane, zarejestrowane. 7 osób siedzi i wszystkie mają jakieś takie tytuły CEO, CEF, co to w ogóle znaczy? Ja, jakieś kościoły i wszystko tam, prezesy, są dyrektory, są sekretarka, księgowa. No, a ja jestem ja i ci, co chcą pomóc i nie zarejestrowane nigdzie. Może sobie chociaż legitymację prasową zrobię, czy coś, bo to każdy może. Chcesz ktoś legitymację prasową? By the way? Mogę dać z Radia Enklawa, o, bo tam jest coś tam zarejestrowane. Znaczy, nie musi być zarejestrowane. Może dać Odwyku. Miał to sens? Legitymacja prasowa Odwyku. No co powiesz? Odwyk, prasa. Taki wywiad chciałem zrobić. Proszę bardzo, dziennikarz jestem Odwyku. Nie, bez sensu, po co dziennikarz Odwyku? Może jakby ktoś chciał serię wywiadów robić z ludźmi o Bogu, to może się... Jakby ktoś potrzebował. Dzięki za słuchanie i dzięki za wspieranie tego projektu. Jak wam się podoba, rozsyłajcie wszędzie. Niech se ludzie posłuchają, niech se ludzie pomyślą. O Bogu po ludzku się gada tu. Gdzie takie coś znajdziecie? No, już mało rzeczy. Trzeba pomagać. Nie, jak to się mówi. Wspierać. O, jak jest, póki jest, nie? Albo robić coś samemu, tego typu. To jest bardzo fajne podejście. Strasznie fajnie się sprawdza rezultaty. Czy szczęśliwy, młody i w ogóle super uczucie. Jestem takie nieposłuszeństwo właśnie nikomu poza temu, komu sobie chcę być posłuszny. Se sam wybiorę, komu być posłuszny. Na przykład Bogu. O, proszę bardzo. Albo mogę w ogóle nikomu. Ale ja lubię Boga. Strasznie lubię Boga. To ja na przykład lubię. A jak ty nie lubisz, to bardzo też dobrze. Może średnio dobrze, ale dobrze, bo jesteś wolny, jesteś człowiekiem, wybieraj sobie. I co ciekawe, ten Bóg z Biblii lubi to szczere podejście bardziej niż to owcze podejście o wiele. Dobra, dzięki za słuchanie, nie przedłużam. Wypij herbatę, zjedz obiad, banana, cześć.